Sponsorem audycji jest firma Piomar, transport i logistyka z siedzibą w Opolu.
Psalmy Dawidowe.
Psalm 9 przedstawi i zinterpretuje ksiądz dr Marian Obruśnik, biblista.
Psalm 9 opatrzony jest najpierw krótkim wprowadzeniem kierownikowi chóru na melodię Mut Laben, psalm Dawida. Podobne elementy pojawiają się także i przy innych psalmach. Słowa te wskazują na melodię, jaką należało się posłużyć przy wykonywaniu tego psalmu. Mut Laben, zwrot najczęściej w tłumaczeniu pomijany. To mogły być pierwsze słowa pieśni z melodią albo wskazówka na temat tonacji. Dziś jest ona kompletnie nieznana. Kiedyś to wprowadzenie pomagało w odśpiewaniu psalmu. W Księdze Psalmów znajdziemy w ogóle wiele wskazówek dotyczących sposobu wykonywania tych utworów. Dla współczesnego człowieka są one dziś już niezrozumiałe. Psalmy dziś przemawiają bardziej samym może tekstem niż melodią. Utożsamiając się z autorem psalmu 9, będziemy całym sercem sławić Pana i opowiadać wszystkie Jego cuda, i tę radość chętnie wyrazimy śpiewem dla imienia Najwyższego. Wiele dziękczynienia jest w tych pierwszych wierszach psalmu, stąd łatwo przyporządkować go do grupy psalmów dziękczynnych. Jednak analizując nieco szczegółowiej ten psalm, znajdziemy tam również elementy hymniczne i dydaktyczne. Psalm 9 jest akrostychem. Zastosowano w nim ciekawy środek stylistyczny polegający na tym, że strofy rozpoczynają się od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. Żadne tłumaczenie nie jest w stanie tego oddać. To widać tylko w psalmie zapisanym w języku hebrajskim. Stąd nawet we współczesnych tłumaczeniach w zapisie na boku psalmu pojawiają się hebrajskie litery alef, bet, gimel, he i tak dalej. Taka budowa pozwalała na łatwiejsze zapamiętanie treści psalmu. Ciekawe jest też to, że kolejny psalm, 10, kontynuuje ten styl z psalmu 9. Strofy psalmu 10 zaczynają się od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. To był m.in. jeden z argumentów za tym, by sądzić, że oba psalmy, 9 i 10, stanowiły pierwotnie jeden utwór. Jednak tekst hebrajski psalmy te numeruje osobno. Być może oba utwory były używane w liturgii niezależnie. Inaczej do sprawy numeracji w tym miejscu podeszła Septuaginta i Wulgata. Te tłumaczenia łączą oba psalmy w jeden utwór. Stąd pojawiła się rozbieżność w numeracji psalmów. Biblia Tysiąclecia numeruje je według tekstu hebrajskiego, a numerację Septuaginty i Wulgaty podaje w nawiasach. Mamy więc według Tysiąclatki psalm 9 i psalm 10. Według Wulgaty i Septuaginty mamy tylko w dłuższej wersji psalm 9. O czym jest psalm 9? Krótko mówiąc, o Bogu, który sprawuje sąd nad światem. I ten sąd dotyczy zarówno poszczególnego człowieka, jak i całego Izraela. Sąd rozciąga się także na narody pogańskie. Pan Bóg wykonuje swą władzę w teraźniejszości, ale w pełni zrealizuje się ona w czasach ostatecznych. Ten sąd nie jest tylko potępieniem. Dla pobożnych i sprawiedliwych oznacza on wybawienie, dla grzeszników zgubę. Warto nieustannie o tym sądzie pamiętać, bo to kształtuje zaufanie do Pana Boga. Na samym początku psalmu, to wiersze 2 i 3, psalmista chce podziękować Bogu i opowiedzieć o cudach Jego potęgi. Cieszy się z okazanej pomocy. Ta radość zostanie okazana przez śpiew ku czci imienia Najwyższego. Określenie to jest synonimem samego Boga. Następnie psalmista opowiada o doznanej pomocy. Miał on wrogów, którzy zostali przez Boga skarceni. Ci wrogowie nie są jakoś specjalnie dookreśleni. W każdym razie po interwencji Bożej zawracają, odchodzą. Tu użyte jest hebrajskie słowo szuf, które znaczy właśnie zawrócić, odejść. Nie tylko zaprzestali oni szkodzić psalmiście, ale się także potknęli, osłabli, zginęli. Pan Bóg stanął po stronie pokrzywdzonego i wymierzył sprawiedliwość. Przez tę interwencję Pan Bóg ujawnił swą władzę, co psalmista opisuje przez obraz zasiadania Boga na tronie jako sędzia sprawiedliwy. Doświadczenie osobiste staje się podstawą do rozważań ogólniejszych i psalmista ma na podstawie swoich własnych obserwacji, na podstawie historii narodu Izraela wie, że Pan Bóg wymierza sprawiedliwość całym narodom. Ten Boży sąd dotyczy narodów bezbożnych, których nawet imię zaginęło na wieki, zostali wymazani z pamięci. Nie tylko w przeszłości, ale także i w przyszłości Pan Bóg okaże się także sędzią sprawiedliwym. Ta przyszłość sięga i czasów ostatecznych. Pan Bóg wtedy wyda wyrok sprawiedliwy i słusznie osądzi ziemię. On stanie po stronie uciśnionych, bo Bóg jest obrońcą ubogich, co podkreśla w wierszu 10 i 11. To będzie pięknym przykładem dla innych, będących w tej samej sytuacji. Oni, widząc, jak Bóg staje po stronie uciśnionego, będą Mu ufać. Psalmista opowiada dalej, że sam doznał pomocy Bożej, nie zawiódł się w swej ufności. Wzywa teraz wszystkich, by chwalili Boga, który mieszka na Syjonie, bo Bóg pomścił krew niewinną. Doświadczył tego autor psalmu, ponieważ Bóg wyrwał go spod bram śmierci, więc dziś może na Syjonie razem z innymi dziękować za pomoc. To wszystko świadczy o tym, że Bóg ukarze wszelki zły czyn i kara będzie podobna do krzywdy, jaką wyrządzili wrogowie. Poganie wpadną do rowu, który sami wykopali. Ich noga ugrzęzła w sidle, które zastawili. Bezbożnik uwikłał się w dzieła rąk swoich, które miały być pułapką zastawioną na innych. Psalmista prosi o nadejście sądu ostatecznego. Wtedy grzesznicy powinni znaleźć się w Szeolu, ale ubodzy, ufający Bogu, nie zawiodą się, gdyż ich nadzieja nie zaginie na wieki. Powszechny sąd ma dowieść, że tylko Pan jest Bogiem. Pycha narodów ma zostać starta, bo poznają, że są tylko ludźmi. Psalm 9. Przepiękny utwór o tym, że Bóg staje po stronie tych, którzy Mu ufają, a pysznych przeciwników obala.